Kupcy ze spalonej hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie obawiają się o odszkodowania. Posłuchajcie ich reakcji na oświadczenie rządu. Zabrze bez prezydenta. Mieszkańcy w referendum odwołali Agnieszkę Rupniewską po roku urzędowania. W faktach także hollywoodzka produkcja w gwiazdorskiej obsadzie. Posłuchajcie, kogo niebawem zobaczymy na wielkim ekranie. A to wydanie faktów. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Dolnym Śląsku. Ruch wahadłowy wprowadzono na krajowej 35 w miejscowości Mokrzeszów. To odcinek Wałbrzych-Świdnica. Samochód osobowy wjechał do rowu, jedna osoba jest ranna. Kupcy ze spalonej hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie obawiają się, czy dostaną odszkodowania. Ich wątpliwości to konsekwencja najnowszego oświadczenia rządu, że to rosyjskie służby specjalne są odpowiedzialne za pożar hali, do którego doszło rok temu. Dwóch Ukraińców dostało zarzuty w tej sprawie. Kilkuset kupców przeniosło się do tymczasowego miasteczka handlowego.
Jak był akt terrorystyczny, to tym bardziej powinni nam dać jakieś odszkodowanie, bo to rząd ma pilnować, żeby takich ataków nie było, a nie ja.
Z odszkodowaniami zawsze jest ciężko.
To oświadczenie coś zmienia?
Znaczy, no nic nie zmienia, no trzeba dalej żyć, tak jak mówię, no trzeba dalej pracować i oby po prostu było, tak, to odszkodowanie.
Mają państwo jakieś sygnały?
Nic.
Kiedy?
W ogóle nas tutaj nikt nie informuje.
A jak będzie hala odbudowana, to wtedy wróci pani?
Jak będzie hala, to będę starała się wrócić, ale będę patrzyła też, jakie są warunki.
Usłyszał od kupców w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Potrzebujemy gospodarza, który dba o miasto, mówią mieszkańcy Zabrza. Po niedzielnym referendum Agnieszka Rupniewska przestała być prezydentem miasta. Za jej odwołaniem głosowało nieco ponad 27 tysięcy osób, przeciwko 2 tysiące. Rupniewska rządziła w Zabrzu zaledwie rok.
Mnie to już jest obojętnie, kto będzie, nic i tak chyba się nie polepszy.
Co takiego złego w Zabrzu się podziało, że ludzie tak zdecydowali?
Śmieci za dużo, brudno, jest po prostu źle.
Afera śmieciowa. Opóźnianie prywatyzacji Górnika Zabrze.
A co dalej? Jak pan sobie wyobraża? Widzi pan kogoś, kto mógłby wystartować w tych wyborach najbliższych?
To no, na dzień dzisiejszy nie widzę to nikogo, kto by mógł podnieść te Zabrze.
Tu nic nie ma. To jest wstyd. Po prostu wstyd.
No ale to musi się znaleźć jakiś gospodarz dobry. Widzi pani w ogóle jakiś...
Się znajdzie. Ja nie mam przeciwko temu, ja bym się znalazł. Bo tu jest ta córka przyjechała z zachodu, mam od tego do tyle lat mieszkam, to jest jak wymarły.
Z mieszkańcami Zabrze rozmawiała nasza śląska dziennikarka Anna Kropaczek.
To stanie się faktem.
Trzech inwestorów jest zainteresowanych kupnem Śląska Wrocław. Dowiedziała się nieoficjalnie reporterka RMF FM. Drużyna po 17 latach spadła z ekstraklasy. Miasto liczy, że po nieudanych próbach w ostatnich latach tym razem transakcja w końcu dojdzie do skutku.
Ponieważ klub będzie grał niżej, to będzie dla potencjalnego oferenta też tańszy. To jest też istotne, bo też jakby oferent widzi, okej, teraz mam taki moment, że mogę każdy z tych kontraktów, które są zawarte, mogę go renegocjować. Więc to jest jakby takie zupełnie nowe otwarcie. Więc z punktu widzenia akurat potencjalnego kupującego, ta informacja o spadku do pierwszej ligi jest pozytywną informacją.
Wiele osób wskazuje jako winowajcę tego spadku właśnie miasto, ratusz, jego decyzje dotyczące zarządu.
To jest ten sam ratusz, do pewnego etapu ten sam zarząd, który zdobył wicemistrzostwo Polski. No taki jest sport po prostu.
Tłumaczył Tomasz Sikora z Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiego Urzędu Miasta w rozmowie z dziennikarką RMF FM Martyną Czerwińską. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć z filmu Hurry Up Tomorrow. To produkcja w gwiazdorskiej obsadzie. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM opisze, kogo zobaczymy na ekranie.
Opowieści jest jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki, The Weeknd, bo ten film jest ściśle związany z wydanym ostatnio albumem Muzyka pod tym samym tytułem. A film to historia muzyka cierpiącego na bezsenność, który jest na skraju załamania nerwowego. Towarzyszą mu znana m.in. z serialu Wednesday i filmu Sok z Żuka Jenna Ortega oraz Barry Keoghan nominowany do Oscara za rolę w Duchach Inni Sherin. W piątek Hurry Up Tomorrow trafi do kin, również polskich.
Prawie 4 minuty po godzinie 2, czas na politykę, o sondażach, nadchodzących wyborach prezydenckich i o krótszym tygodniu pracy rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, Ryszardem Petru z Polski 2050.
Przynosi pan pecha czasem?
Nie sądzę.
Bo pytam się o to dlatego, że najpierw pan był w Nowoczesnej, no nie ma Nowoczesnej jako samodzielnego bytu, teraz pan jest w Polsce 2050. No i też takie słuchy chodzą, że słabo, Sondaże pokazują też.
Uważam, że sytuacja jest po pierwsze rozwojowa, a po drugie jesteśmy w trakcie kadencji, po trzecie przed nami jeszcze wybory.
Rozwojowa czy zwojowa?
Rozwojowa powiedziałem, a po trzecie jesteśmy przed nawet pierwszą turą. Panie redaktorze, najważniejszy tydzień przed nami. Uwaga, to jest tydzień, kiedy ludzie podejmują decyzję, jak będą głosować, bo dotychczas były sondaże. Mamy dużo osób niezdecydowanych i głęboko wierzę w to, że chociażby dzisiejsza debata będzie takim momentem też przełomowym i marszałek Szymon Hołownia zdobędzie dodatkowych wyborców.
7%. Najbliższych... Według ostatnich sondaży ma 7%, Magdalena Biejat ma 6%, Adrian Zandberg ma 5%.
No. Pan dobrze wie, że sondaże sondażami. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Jeszcze raz podkreślam, to jest tydzień, kiedy ludzie podejmują decyzję, jak będą wybierać. Liczymy na dobry dwucyfrowy wynik.
Dwucyfrowy? Naprawdę?
Wszystko jest... No, jeszcze raz podkreślam, z matematyki wynika, że zdobywamy niezdecydowanych i to jest możliwe w najbliższym tygodniu. On jest krytyczny, to jest moment, kiedy ludzie naprawdę podejmują te decyzje, jak będą głosować w pierwszej turze.
A trzecia droga przetrwa?
Trudno mi to powiedzieć, to jest moje prywatne zdanie. Uważam, że ten projekt jest do dyskusji tuż po pierwszej i drugiej turze tak naprawdę. Uważam, że Polska 2050 jako niezależny byt byłaby prawdopodobnie lepszą formułą. Nie trzeba by było iść na kompromisy z PSL-em. To nie jest tak, że jestem przeciwko PSL-owi. Chodzi o to, że ta współpraca nie jest potrzebna na poziomie formalnym.
Sami bez PSL-u sobie poradzicie? Macie strukturę? Macie wszystko to, co ma PSL?
Mamy coś innego niż ma PSL.
A co macie takiego, czego nie ma PSL?
No chociażby mamy świeżość, której oni nie mają, bo są starą partią. Ale ja nie chcę tutaj kolegów z PSL-u krytykować i nie chcę się wkręcić w to. Mogę powiedzieć tak, jest to inne ugrupowanie. W związku z tym jestem przekonany, że idea Polski 2050 na pewno przetrwa te wybory i co więcej może się paradoksalnie wzmocnić. Oczywiście ważny tu jest wynik marszałka Hołowni. Natomiast tą dyskusję bym odłożył na po wyborach, bo jednak ten wynik wyborczy, ale potem druga tura i w ogóle konsekwencje kampanii wyborczej będą jakby omawiane po, a nie w trakcie.
No, ale jeszcze zapytam o te sondaże. Teraz Polski 2050, a dokładnie trzeciej drogi, 7% z niewielkim kawałkiem, to jest poniżej progu wyborczego dla koalicji.
Ale my możemy iść nie jako koalicja, tylko Polska 2050. Oczywiście 7% to jest niewystarczające. Natomiast pan mówi o Nowoczesnej. Nowoczesna zdobyła 7,6% i postrzegane to było jako sukces. W związku z tym oczywiście wolałem wtedy, żeby było to więcej. Pamiętajmy o tym, że partia polityczna, która ma około 8%, to już jest dobry punkt wyjścia.
Wrócimy jeszcze do sondaży, ale już na inny, trochę w innym momencie. Teraz pytanie o czterodniowy tydzień pracy. Lewica zgłosiła taki projekt. Pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że będzie rozpoczynać pracę. To dobry pomysł, tak żeby trochę więcej odpoczywać.
Tak, tylko niech zaczną od siebie. To znaczy proponuję Lewicy, żeby sami zaczęli 4 dni w tygodniu pracować, żeby ich pracownicy pracowali 4 dni w tygodniu. I jak rozumiem jeszcze za poprzednią pensję, tą 5-dniową.
Nie, no, to jest oczywiste. No, to
nie jest oczywiste. No bo łatwo tak komuś powiedzieć, ale potem trzeba mieć na to pieniądze. Jeżeli ma pan firmę, która produkuje coś, opakowania do tabletów i płaci panu za pięć dni komuś, a potem mówi pan, wie pan co, może pan pracować jeden dzień krócej, będę tyle samo płacił, to może pan zbankrutować, no bo ten jeden dodatkowy dzień.
Ale tyle samo, jeżeli wyprodukuje tyle samo opakowań. Może,
no nie będzie, raczej nie będzie w stanie w 4 dni wyprodukować tyle samo, bo nie każda praca polega na odpoczywaniu. Są też prace, które wymagają fizycznej pracy albo zaangażowania, które się wprost proporcjonalnie przekłada na ilość wyprodukowanych opakowań do tabletów.
Mówi pan o jednej pracy, ale są takie prace, w których liczy się na przykład kreatywność i wtedy 4 dni można wykonać pracę z 5 dni.
Proszę bardzo, ale jeżeli to ktoś sam chce, to nie widzę, żeby to było ustawowe. Jeszcze raz, niech Lewica zamknie swoje biura poselskie jeden dzień w tygodniu, niech pani Dziemianowicz-Bąk też zacznie 4 dni. Nie, zobaczymy, jak będzie efektywna, czy wyrobi z tą zadaniami, które ma 4 dni w tygodniu zamiast 5. Łatwo się rozdaje nie swoje pieniądze. Apeluję do Lewicy o niech sobie robią eksperymenty. Nie wiem dlaczego z pieniędzy publicznych mamy płacić 10 milionów złotych za eksperyment. Przepraszam, to nie są pieniądze, które łatwo się zdobywa. Ja 10 milionów, ani pan, jak znam życie, nie wydalibyśmy na taki eksperyment, no bo to...
Ja nawet nie mam 10 milionów.
No, nie pożyczyłby pan nawet na to, dlatego łatwo się wydaje nie swoje pieniądze. To jest bardzo pod publiczkę, jeszcze raz podkreślam. Właśnie, lewica pod publiczkę.
Pod publiczkę, ale z drugiej strony to jest rzeczywiście coś, co coraz częściej się pojawia. Pracujemy dużo, pracujemy czasem, niektórzy mówią, za dużo. To może rzeczywiście są kraje, które już to wprowadziły. Dlaczego nie u nas?
Nie kojarzę kraju, który by to ustawowo wprowadził na masową skalę. Były różnego rodzaju eksperymenty. Są, ma pan rację, w miejscach w pracy kreatywnej za duża praca powoduje, za dużo godzin pracy powoduje, że jesteśmy mniej pomysłowi, ale jeszcze raz, no to niech będzie indywidualna decyzja każdej firmy, niech taka możliwość istnieje. Taka pozycja
jest, każdy tylko może zaproponować i dostanie jeszcze pieniądze na to, żeby sprawdził.
Ja mówię o docelowym, bo to wie pan, nie chodzi mi o eksperymenty, chodzi mi bardziej o to, że co do zasady po prostu płaca powinna być proporcjonalna, uwaga, do produktywności, do tego, ile wyprodukowujemy. Jeżeli w 4 dni jesteśmy w stanie wyprodukować tyle samo, co w 5, proszę bardzo. Ale jeżeli nie, no to trzeba zredukować to wynagrodzenie. Jeszcze raz, łatwo się mówi odgórnie, będąc ministrem, który nie generuje dochodów, ale chciałbym, żeby lewica zaczęła od siebie, pokazała, jak będzie efektywna 4 dni w tygodniu pracując zamiast 5.
Tu apeluję w takim razie do lewicy. Droga lewico, w takim razie zacznij od siebie, pokaż, że 4 dni w tygodniu można pracować.
Tomasz Tordikowski i Ryszard Petru z Polski 2050. Do tej dyskusji wrócimy już za godzinę. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.